Serwis informacyjny w Radiu Maryja. Zapraszamy.
Rebelianci z Seleki w Republice Środkowoafrykańskiej zaatakowali misję, w której przebywają polscy misjonarze. Nikomu z Polaków nic się nie stało. Polskie MSZ wzywa ich do ewakuacji.
Walki w Republice Środkowoafrykańskiej wybuchły z nową siłą po wycofaniu się muzułmańskich rebeliantów z koalicji Seleka ze stolicy kraju, Bangi, w ubiegłym miesiącu.
Rebelianci zaatakowali między innymi misję w miejscowości Ngandej.
Jak poinformował kapucyn ojciec Benedykt Pączka, część misjonarzy schroniła się w centrum edukacyjnym misji. Słychać odgłosy strzelaniny, w tym z broni ciężkiej. Misjonarze i misjonarki są pozbawieni pomocy, ale nie chcą zostawić swoich podopiecznych, między innymi sierot i niewidomych.
Ksiądz Mieczysław Pająk, misjonarz w Bagandu, potwierdza informację o mocnym nadwyrężeniu misji kapucyńskich.
Zostały prawie zdewastowane, dlatego że ci wracający rebelianci Seleka ruszyli w tamtym kierunku, wracając do swojego kraju, ale łupią, co się da po drodze. Jest prawdą absolutną, że zabrali samochody podstawowe, tam rzeczy jakieś, co mogli zabrać, napakowali swoje samochody i udali się w tamtym kierunku. Inna informacja do nas doszła, że niektórzy wracają na piechotę i ci są groźni, dlatego że może to potrwać powiedzmy kilka dni i wtedy już misjonarze będą zmuszeni pozostać gdzieś tam w plenerze, w dżungli, w trawach, chowając się przed nimi wracającymi.
W tym tygodniu w Republice Środkowoafrykańskiej zginęło kilkadziesiąt osób.
Wbrew medialnym doniesieniom, w tym kraju nie toczy się jednak wojna religijna muzułmanów z chrześcijanami. Jest to wojna spowodowana działaniami militarno-policyjnymi, dodaje misjonarz.
Trzeba wiedzieć, że chrześcijan jako takich w tym kraju nie jest za wiele. Nie liczy się więcej jak 30%. Z tej też racji tych muzułmanów, których nienawidzono, to cała ludność cywilna ich nienawidzi. Nie tak, że tylko chrześcijanie. To jest taki chwyt pod publikę, powiedzmy, i to jest bardzo nie fair, dlatego że ta informacja jest w całym świecie, obiega cały świat. A ja tak tutaj będąc już od 15 lat na misjach, w ogóle widząc to od naszej tutaj strony, od tego co się dzieje, wcale tak bym nie oceniał.
Rebelianci z Seleki, będącej luźnym sojuszem przeważnie muzułmańskich milicji, doprowadzili w marcu 2013 roku do obalenia rządu, a ich przywódca obwołał się prezydentem.
Jednak w ubiegłym miesiącu został zmuszony do ustąpienia po fali krytyki w kraju i społeczności międzynarodowej, która zarzuciła mu, że nie zdołał zapobiec pladze aktów przemocy. Kraj coraz bardziej pogrążał się w chaosie.
Przybycie wojsk francuskich i sił pokojowych z krajów afrykańskich nie doprowadziło dotychczas do poprawy sytuacji.
Minął czwarty dzień wizyty ad limina apostolorum, jaką polscy księża biskupi składają w Watykanie.
We wtorek rano przy grobie błogosławionego Jana Pawła II w Bazylice Watykańskiej sprawowana była msza święta pod przewodnictwem księdza kardynała Stanisława Dziwisza.
Metropolita krakowski powiedział w homilii, że w obliczu relatywizmu i subiektywizmu, którymi skażona jest w wielkiej mierze współczesna kultura, księża biskupi są powołani do obrony i umacniania doktrynalnej jedności swoich wiernych.
Ksiądz arcybiskup Józef Michalik, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, powiedział, że w czasie rozmów w poszczególnych kongregacjach spotyka się z pewnego rodzaju podziwem, iż kościoły w Polsce po odzyskaniu niepodległości są pełne wiernych. Dodał metropolita Przemyski.
Staramy się mówić, że ufamy Panu Bogu bardziej niż sobie, natomiast, że nie zamierzamy odejść od wrażliwości naszych ludzi. Że Kościół Polski był kościołem zawsze maryjnym, pobożności ludowej, której się nie wstydziliśmy, bo wiedzieliśmy, że tę pobożność trzeba pogłębiać nieustannie i że to jest pewna siła tej bliskości Kościoła, czyli księży, biskupów z ludźmi. I zawsze wiemy, że Ewangelia jest dla ludzi prostego serca.
Ksiądz arcybiskup zwrócił uwagę, że podczas rozmów pojawił się także temat ataków na Kościół.
Pojawia się też element, że walczy się papieżem Franciszkiem z Kościołem, z biskupami. I to sami kardynałowie z dykasteriów niektórych to nam przypomnieli, ale uspokoili nas, że to nie tylko w Polsce się dzieje. Mówią, to nie bardzo się tym przejmujcie, to jest cała fala, to jest czołg, który idzie dzisiaj przez Europę. Europę i właśnie to w wielu krajach. Podobnie jak próbowali nam wmówić w Polsce, że list o gender, który spowodował takie wielkie poruszenie, to jest wymysł biskupów polskich zaściankowych, przestarzałych.
Wizyta polskich księży biskupów w Watykanie zakończy się w sobotę 8 lutego.
Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie unijnego planu, w którym postuluje m.in. przyznanie osobom homoseksualnym prawa do zawierania małżeństw i adopcji dzieci.
Mimo że nad tak zwanym raportem Lunaczek nie głosowano, to przyjęto projekt bardzo do niego zbliżony, złożony w imieniu 5 frakcji politycznych Parlamentu Europejskiego. O szczegółach ze Strasburga mówi Dawid Nachajowski.
Sygnatariusze, w tym Ulrike Lunacek, chcą m.in. niedyskryminacji gejów czy lesbijek w zatrudnieniu, ochronie zdrowia czy edukacji. Parlament Europejski potwierdził, że Komisja Europejska powinna wspierać równość i niedyskryminację ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową we wszystkich swoich programach dla młodzieży i programach edukacyjnych, a państwa członkowskie powinny uwzględniać transseksualistów czy gejów w ramach krajowych planów i polityk zdrowotnych tak, aby w programach nauczania, politykach zdrowotnych i badaniach stanu zdrowia brano pod uwagę szczególne problemy zdrowotne tych osób. Szczególny niepokój budzi przyjęty zapis w sprawie obywatelstwa i rodziny. Europarlament domaga się, aby Komisja Europejska opracowała wytyczne w celu dopilnowania, aby wprowadzone zostały w życie dyrektywy w sprawie prawa do łączenia rodzin, tak by wszystkie formy życia rodzinnego zostały prawnie uznane w krajowych przepisach państw członkowskich, czytamy w dokumencie. Pod tym zapisem kryje się adopcja dzieci przez pary homoseksualne. Profesor Mirosław Piotrowski przypomina, że systematycznie niemal co miesiąc na każdej sesji Parlamentu Europejskiego w Strasburgu podrzucane jest sprawozdanie w sprawie homofobii.
W obliczu ogromnego bezrobocia w całej Unii Europejskiej, także w Polsce, środowiska liberalno-lewicowe z gorliwością wartej lepszej sprawy zajmują się tak zwaną grupą LGBTI. Chcą oni po prostu wyciągnąć pieniądze wszystkich podatników Unii na rzekomą ochronę osób o nietypowych skłonnościach seksualnych. Przyjęcie projektu rezolucji nic nie zmieni, gdyż Parlament Europejski wnioskował już w tej sprawie 10-krotnie do Komisji Europejskiej i bez skutku.
Przyjęta rezolucja nie ma mocy prawnej. Niestety podczas dzisiejszego głosowania przepadł projekt złożony w imieniu grupy EFD, który w razie przyjęcia zastąpiłby jedną stroną A4 kontrowersyjny raport. Autorzy dokumentu domagali się, aby Parlament Europejski wezwał Komisję Europejską, państwa członkowskie i zainteresowane agencje do działań w ramach ich uprawnień na rzecz zagwarantowania pełnych praw podstawowych wszystkim obywatelom. Dla Radia Maryja Dawid Nachajowski, Strasburg.
Konwencja Rady Europy o zapobieganiu przemocy wobec kobiet oraz przemocy domowej jest konstytucją gender, rozstrzegali obrońcy życia podczas konferencji w Sejmie.
Konferencję pod tytułem Ratyfikacja Konwencji Rady Europy o przemocy wobec kobiet, następstwa dla jednostki, społeczeństwa i państwa zorganizował Parlamentarny Zespół na rzecz Ochrony Życia i Rodziny.
Polska podpisała konwencję w grudniu 2012 roku. Rząd ma zająć się wnioskiem o ratyfikację pod koniec lutego.
Antoni Szymański, wiceprezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia, ostrzegał przed skutkami przyjęcia tego dokumentu.
Jeśli dzisiaj oburza wielu z nas, myślę, że większość, program pod tytułem Równościowe Przedszkole, jeśli sprzeciwiamy się projektom prawnym, które już są na pewnym etapie w Sejmie, które mówią popularnie o mowie nienawiści albo o uzgadnianiu płci, to chciałbym powiedzieć, że te wszystkie rzeczy są wprost zawarte w tej konwencji. Równościowe przedszkole jest drobnym odpryskiem tego, co jest w tej konwencji. Ta konwencja jest konstytucją gender, która przeorganizuje nasze życie społeczne w Polsce, począwszy od tych najmniejszych podstawowych struktur, czyli małżeństwa i rodziny.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie wyraziła swój sprzeciw wobec rozpowszechniania szkodliwych ideologii gender. W przyjętym oświadczeniu naukowcy zwracają uwagę, że środki opiniotwórcze nie przedstawiają ideologii w sposób pełny.
Jak czytamy, forsuje się teorię o dominującej roli kultury w rozwoju człowieka przy równoczesnym podważaniu roli biologicznej płci przy kształtowaniu osoby ludzkiej.
Tłumaczą, że podobnie usiłuje się przyznać te same prawa przynależne małżeństwu i rodzinie związkom tej samej płci. Eksperci alarmują, że w dziedzinie wychowania dochodzi do niemającego związku z naukowymi podstawami budowania tzw. edukacji równościowej.
Rośnie liczba zabijanych dzieci przed narodzeniem. W 2012 roku życie straciły aż 752 osoby w wyniku przeprowadzenia tzw. legalnej aborcji.
Takie dane znalazły się w sprawozdaniu z wykonania ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu i przerywaniu ciąży. Dokument trafił właśnie do Sejmu.
Obrońcy życia mówią jednak o 757 przerwanych ciążach.
Najwięcej tak zwanych aborcji przeprowadzono w 1997 roku, bo aż 3000. Jednak w 2012 roku, w stosunku do roku poprzedniego, liczba tak zwanych aborcji wzrosła o 83. To jeden z najwyższych skoków na przestrzeni ostatnich lat.
Kaja Godek z Fundacji Pro Prawo do Życia tłumaczy ten wzrost upowszechnieniem się badań prenatalnych. Mówi, że kobieta jest wręcz poddawana presji. Zwraca także uwagę na niejasne prawo.
To nie są badania, które prowadzą do leczenia dziecka, tylko prowadzą właśnie do wystawienia zaświadczenia, że dziecko się kwalifikuje do aborcji. Jeśli jakaś kobieta takich badań odmawia, to spotyka się z opiniami, że robi to na własną odpowiedzialność albo że zachowuje się może nieodpowiedzialnie. Także jest duża presja na to, żeby takie dzieci, które nadają się do aborcji w świetle polskiego prawa, wyselekcjonować. Druga kwestia to są sformułowania użyte w ustawie aborcyjnej, które są nieostre i obawiamy się, że te sformułowania są interpretowane coraz szerzej. Chodzi na przykład o duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego uszkodzenia dziecka. Nikt nie zdefiniował nigdy, co to jest ciężkie uszkodzenie, nikt nad tym nie panuje. Jest w zasadzie tylko potrzebna interpretacja lekarza.
Polskie prawo dopuszcza zabicie dziecka w trzech przypadkach. Gdy ciąża jest efektem czynu zabronionego, istnieje zagrożenie dla zdrowia matki lub badania wskazują na prawdopodobieństwo upośledzenia płodu.
We wrześniu ubiegłego roku Sejm odrzucił obywatelski projekt zakazujący aborcji ze względu na podejrzenie choroby.
Co się stało z 19 miliardami złotych po przelaniu środków z OFE do ZUS? Na to pytanie szukają odpowiedzi ekonomiści.
Otwarte fundusze emerytalne na mocy zmian w systemie emerytalnym przekazały do ZUS-u 51,5% wartości swoich aktywów, czyli ponad 153 miliardy złotych. Dług publiczny spadł jednak o 134 miliardy złotych. Brakuje kilkunastu miliardów.
Poseł Małgorzata Kidawa-Błońska, rzecznik rządu, na antenie jednej ze stacji radiowych zapewniała, że pieniądze na pewno nie zginęły i są bezpieczne.
Doktor Janusz Szewczak, analityk gospodarczy, nie ukrywa zdziwienia całą sytuacją. Nie wyklucza, że jest tu jakieś drugie dno i jakaś cicha umowa w całej sprawie. Zauważa, że nawet sam minister się pomylił. A co istotne, OFE przekazały 2 miliardy złotych gotówki do ZUS-u.
Sprawa wydaje się co najmniej dziwna, tym bardziej, że przecież wiemy, że OFE specjalnie w tej chwili nie protestują przeciwko tym posunięciom rządowym. Raczej opinia publiczna zadaje pytania, czyżby otrzymały OFE jakieś gwarancje ze strony tego rządu, że krzywda im się nie stanie, czy też będą jakieś rekompensaty, o których my jeszcze nie wiemy. Dobrze by było, żebyśmy mieli pełną informację na ten temat. W końcu są to składki płacone przez polskich podatników.
Tymczasem Najwyższa Izba Kontroli rozpoczęła kontrolę w ZUS-ie po transferze części aktywów z OFE. Izba chce zbadać, czy ta operacja nie wpłynie na sprawność wypłat rent i emerytur. Informacja pokontrolna ma być przedstawiona w maju.
Urząd Komunikacji Elektronicznej rozpoczął kontrolę Polskiej Grupy Pocztowej. Urzędnicy sprawdzą m.in., czy spółka przestrzegała tajemnicy pocztowej.
28 stycznia prokuratura okręgowa w Krakowie wszczęła śledztwo w sprawie przetargu na 2-letnią obsługę korespondencji z sądów i prokuratur, wartego około 500 000 000 zł.
Kontrakt zdobyła Polska Grupa Pocztowa, bo złożyła ofertę o ponad 84 miliony złotych niższą od Poczty Polskiej.
Od wyników przetargu odwołała się Poczta Polska, bo uważa, że Polska Grupa Pocztowa nie spełnia jednego z warunków przetargu. Nie ma placówki pocztowej w każdej gminie.
Poczta twierdzi, że jest jedyną firmą, która może w bezpieczny sposób obsługiwać korespondencję z sądów i prokuratur.
Mówi Janusz Szabowski, wiceprzewodniczący NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej.
Te wszystkie zdarzenia potwierdzają nasz punkt widzenia, że doszło do jakiegoś kuriozalnego naruszenia prawa. To jest podstawa, bo właśnie ustawy pewne rzeczy gwarantowały, również to bezpieczeństwo korespondencji i tak dalej. Natomiast te wszystkie rzeczy, które się dzieją, jestem ucieszony tym, że regulator rynku, bo UKE to jest regulator rynku, czyli instytucja, która w imieniu państwa decyduje o rynku pocztowym, wreszcie spojrzał na tę sprawę. Aż żal, że wcześniej nie, ale wreszcie spojrzał i Panu Bogu dzięki, co tu więcej powiedzieć.
premier Litwy oświadczył, że nie ma powodu, aby rozważać usunięcie z koalicji rządzącej akcji wyborczej Polaków na Litwie.
W liście otwartym domagało się tego kilkudziesięciu przedstawicieli litewskiej nauki i kultury. Przewodnicząca sejmowej frakcji AWPL zaznaczyła, że jej partia nie ma zamiaru opuszczać koalicji.
Litewskie MSZ jest zdania, że przypadek przywódcy ukraińskiego automajdanu Dmytra Bułatowa może wskazywać, iż Ukraina dopuściła się złamania ONZ-owskiej konwencji zabraniającej tortur.
Kluby parlamentarne w Radzie Najwyższej Ukrainy nie opracowały dotychczas żadnej propozycji dotyczącej reformy konstytucyjnej, oświadczył przewodniczący parlamentu Wołodymyr Rybak, otwierając wieczorne posiedzenie.
Opozycja w odpowiedzi zarzuciła większości parlamentarnej, w której główną rolę odgrywa prezydencka partia regionów, sabotowanie porozumienia na rzecz uregulowania kryzysu w kraju.
Posiedzenie zamknięto po około 20 minutach. Obrady będą kontynuowane w środę.
Tymczasem transport pomocy humanitarnej dla Ukraińców, którzy od listopada protestują przeciw władzom swego kraju na Majdanie Niepodległości w Kijowie, jest już od kilkunastu godzin blokowany przez urzędników w stolicy Ukrainy. Nie pozwalają oni na przekazanie go potrzebującym.
Był to serwis informacyjny w Radiu Maryja.
Dziękujemy Państwu za uwagę.